Posłuchajcie mnie. Będąc 25 lat pastorem, zobaczyłem taką rzecz, że wierzący, którzy mają problemy, ja rozumiem to, każdy z nas może mieć problem i ja jakby nie potępiam tego, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ale zauważyłem taką rzecz, że często oni przychodzą i zrzucają swoją odpowiedzialność za te problemy na posługujących albo na pastorów. Moja odpowiedź na to jest taka: duchowa ślepota. Może to się wam nie podobać, jestem szczery przed wami. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie. Zgadzacie się ze mną? Ja nie mam prawa ingerować w czyjąkolwiek wolną wolę. Bóg tego nie robi. Bóg szanuje naszą wolną wolę, więc ja też to zrobię. Będę szanował. Chcę się podzielić z wami, że każdy wierzący jest zobligowany, aby nauczyć się słyszeć Boga i nauczyć się, jak odbierać Jego prowadzenie. To jest osobista odpowiedzialność za naukę. Ja wiem, że to jest wygodnie przyjść do kogoś, na przykład do pastora, i mówić tak: pastorze, pomódź się, czyli zrób pstryk, żeby problem zniknął. To tak nie działa. To tak nie działa. Najczęściej tak nie działa. My sami potrzebujemy nauczyć się, bo to jest nauka, w jaki sposób uczyć się tego prowadzenia, słuchania Pana, prowadzenia Jego. Mamy stać się Jego uczniami, amen. Jezus powiedział do tych, których posłał: idźcie i czyńcie uczniami całe narody. Naród składa się z jednostek. Więc dla mnie to jest bardzo prosta sprawa, że każdy człowiek, który rodzi się na nowo, powinien stać się uczniem Pańskim. Czyli nauczyć się coś odbierać od Pana i potem uczyć innych, czyli czynić uczniów. A jeśli mamy czynić uczniów, najpierw sami musimy się nimi stać, bo to inaczej nie zadziała. Kiedy Jezus powoływał ludzi, oni się pytali: Panie, a gdzie Ty mieszkasz? Nauczycielu, gdzie Ty mieszkasz? Co Jezus im powiedział? Pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u Niego. A więc pierwszy krok to jest pójście za Jezusem. Za Nim, nie przed Nim, i pozostawać z Nim. Pozostawać w społeczności z Nim, więc tak naprawdę pozostawać w społeczności Jego Świętego Ducha. Jezus powiedział: jeśli wytrwacie w Słowie Moim, wytrwacie, prawdziwie uczniami Moimi będziecie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, uwolni. Jeżeli, warunek, jeżeli słowo wytrwacie w Słowie, to słowo wytrwacie mówi o nieokreślonym czasie, nawet w trudnych sytuacjach życiowych. Innymi słowy, bez względu na to, Panie, co się dzieje, będę ufał i wierzył w to słowo, bo to jest słowo Twoje. Jeśli czegoś nie doświadczam z tego słowa, to musi być przyczyna nie w Bogu, we mnie. Więc coś albo źle myślę, albo źle wierzę, albo coś robię nie tak, albo czegoś jeszcze nie wiem. I w związku z tym najgorzej jest, jeśli nie wiesz, czego nie wiesz. I wtedy potrzebujesz pytać: Duchu Święty, Ty, który wszystko wiesz, objaw mi to, czego nie wiem. To jest rozmowa z Nim. A On przyszedł po to, żeby mi pomóc. On mnie kocha, jest cierpliwy. Przyszedł, żeby mi pomóc, nauczyć mnie czegoś. Żeby wytrwać w Słowie, trzeba mieć wiarę. Ale pamiętajmy, kochani, że każda nauka coś kosztuje. Co nas kosztuje? Czas, nieraz finanse, ale przede wszystkim przemianę nas samych. Więc nie możemy zrzucać jakby naszych własnych porażek na innych. Powiem wam, oni nie mają z tym nic wspólnego. To my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie duchowe, za nasze decyzje. Ja jako pastor kiedyś powiedziałem w kościele, nie jestem odpowiedzialny za wasze duchowe życie, nie jestem odpowiedzialny za wasze małżeństwa. Nie jestem za to odpowiedzialny. Moja odpowiedzialność polega na tym, że ja dzielę się słowem, głoszę słowo, nauczam ze słowa, zachęcam i modlę się. Ale ja nie zmienię człowieka. To nie jest moja rola. Ja nie jestem zbawicielem i chwała Bogu za to. Kiedyś robiłem za zbawiciela na początku i zmęczyłem się, bo zobaczyłem, że to nie działa. To Jezus jest zbawicielem. Amen. Więc nie możesz się wtedy gniewać na Kościół, na Boga, na posługujących za swoje porażki. To są twoje porażki, twoje błędy. Trzeba mieć na tyle pokory, żeby stanąć i powiedzieć: Panie, problem jest jednak we mnie. Jest napisane w liście do Hebrajczyków, abyście się nie stali ociężałymi, w cudzysłowie leniwymi, gnuśnymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Jaka jest z tego lekcja? Uważaj, kogo naśladujesz. Coś wam powiem, jest taka duchowa prawda. Ten, kto będzie miał twoje uszy, posłuchaj mnie uważnie, może mieć twoje życie. To ty decydujesz, kogo chcesz słuchać i kogo będziesz słuchać i co wpuścisz w siebie i co przyjmiesz. To jest twój wybór, bo to jest twoje życie. Więc nie możesz mieć pretensji do człowieka. Ja staram się i nie nauczam z tematów, w którym nie mam objawienia, bo uważam, że nie mam prawa na ten temat mówić. Naśladuj tych, którzy przez swoją wiarę i cierpliwość, która często jest połączona jest z doświadczeniem, nieraz trudnym i bolesnym, przyjęli swoje obietnice. Pewien Boży mąż powiedział bardzo ważną rzecz. Jeśli on ma czerpać od kogoś, on się przypatruje owocom życia i przypatruje się, jak rodzina funkcjonuje. Bo to też coś mówi. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości samego Boga. Halleluja. A myśmy otrzymali nie ducha z tego świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. To wszystko Duch Święty objawia. Aby uczyć się Jego prowadzenia, potrzebujesz takiej wewnętrznej decyzji, osobistej decyzji przed Bogiem, poświęcenia się Jemu, Jego woli. Uważam, że to jest fundament. To jest fundament. Pan musi usłyszeć z twoich ust pewną deklarację. Panie, poświęcam się dla ciebie, oddaję się tobie. Pragnę, żeby twoja wola wypełniła się w moim życiu i przez moje życie. To musi być deklaracja serca. I coś wam powiem. On to sprawdzi. On zawsze sprawdza takie rzeczy. Bo my nieraz jesteśmy podekscytowani czymś i wypowiadamy przed Bogiem takie rzeczy, ale potem przychodzi życie, rzeczywistość życia, różne sytuacje życiowe i wtedy to się sprawdza. czy rzeczywiście chcesz wypełnić moją wolę, czy mi ufasz, czy wierzysz w moją mądrość, czy wierzysz, że Cię kocham i chcę dla Ciebie dobra, czy wierzysz, że chcę Cię wychować po to, żebyś funkcjonował jako dziedzic mój, czy wierzysz w to, czy zaufasz mi, czy mi zaufasz. Jest taka prawda, on nie może prowadzić kogoś, kto mu na to nie pozwoli. Wolna wola człowieka. Bądź na tyle mądry, pokorny, stań w prawdzie przed samym sobą i przed Bogiem i zobacz dzisiaj, posłuchaj mnie wyraźnie, zobacz dzisiaj owoce swojego życia. Gdybyś dzisiaj miała stanąć przed Panem i Pan powie, pokaż mi owoce Twojej wiary we mnie. Czy masz co pokazać? Powiem Wam, to jest ważne. To nie wystarczy, wiecie, można krzyczeć, halleluja, Jezus jest Panem, On jest moim Bogiem i tak dalej, ja wierzę, halleluja. To są dobre słowa, ja nie mówię, że to jest złe, to jest dobre. Owoce. Owoce życia. Owoce służby. Każdy z nas pozostawia owoce. Życie płynie, było wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro. Amen. Owoce. Owoce mojego chrześcijańskiego życia, jakie są. Czy one znajdą upodobanie w sercu Pana? Coś Wam powiem. Jeśli Duch Święty będzie Cię prowadził, to będą to wieczne owoce i właściwe. I Pan powie Ci kiedyś, dobrze wierny sługo. Ważne jest, zobacz jak żyjesz, czego doświadczasz, co po sobie zostawiasz. Jak żyjesz, czego doświadczasz i co zostawiasz po sobie. Jeśli owoce nie są dobre, coś Ci powiem, nie usprawiedliwiaj się. Bo to niczego nie zmieni. Bóg nie akceptuje naszej sprawiedliwości. Ona zaakceptuje tylko sprawiedliwość swojego Syna. Nowe stworzenie jest tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem to nie istnieje. Jeśli człowiek usprawiedliwia się za złe owoce i jeszcze obwinia za to innych, powiem Wam, jest duchowo ślepy i duchowo głuchy. Ja wiem, że to jest może niewygodne i trudne, ale taka jest prawda. I nie możemy uciekać przed prawdą. Nam jest najłatwiej powiedzieć, to on, to ona, to oni, to to miejsce. Ja jestem okej. Może potrzebujesz takiej prawdziwej pokuty i nawrócenia się, schodzenia własnymi drogami, z własnego wyobrażenia, z własnych pomysłów. Może potrzebujesz sobie przebaczyć za swoje porażki i błędy. Powiem Wam, to nie jest łatwe, ale jest konieczne. Na drodze nauki zawsze popełniasz jakieś błędy. Najgorzej jest wtedy, kiedy trwasz w błędzie, czyli niczego z błędu się nie uczysz. Czyli przychodzi czas, mija czas i powtarzasz ten sam błąd. To znaczy, że niczego się nie nauczyłeś. Ja osobiście wierzę, że prawdziwa pokuta przed Panem, ona zmienia serce. A jeśli zmienione jest serce, to będzie zmienione życie. Bo masz przemienione źródło twojego życia, więc owoce przychodzą inne, lepsze, właściwe. Nie obwiniaj swoje porażki czy pomyłki innych i Boga. Oni nie mają z tym nic wspólnego. Dlaczego? To były twoje porażki, to były twoje pomyłki, to były twoje decyzje. Ja pamiętam, kiedy posługiwaliśmy w schronisku brata Alberta, powiedziałem kiedyś tym ludziom na spotkaniu, to wasze złe wybory i wasze złe decyzje doprowadziły was do tego miejsca. Niektórzy zgrzytali ze złością zębami na mnie. Ja powiedziałem, taka jest prawda, nikt was na siłę tutaj nie sprowadził. To wasze złe wybory i wasze złe decyzje doprowadziły was do tego, że staliście się bezdomnymi i wylądowaliście w schronisku dla bezdomnych. Trzeba mówić prawdę. Pokora sprawia, że człowiek ją przyjmie i pokora otwiera drzwi dla łaski, dla daru zbawienia. Duma i pycha zamknie te drzwi. Widziałem tam i jednych, i drugich. Zobaczyłem, kochani, i to jest biblijne, Bóg nigdy nie przebacza wymówek. Nie licz na to. Bóg przebacza tylko wyznane grzechy. Wymówki to jest duch samosprawiedliwości. On przebacza tylko wyznany grzech. Więc potrzebujesz wyrzec się wszelkiego buntu, niezależności, dumy, pychy. Wtedy możesz czerpać z Bożego miłosierdzia, z Bożej łaski. A więc potrzebujesz się poddać i stać się uczniem. Pan wtedy przychodzi z uzdrowieniem, z odbudową. Zacznie cię uczyć, prowadzić właściwą dla ciebie drogą. Da ci właściwe relacje, da ci właściwe spotkania. Pamiętaj, że Bóg jest duchem. Następna prawda. Bóg jest duchem. Duch może się komunikować z innym duchem. Co mam na myśli? Bóg kontaktuje się z nami poprzez swego ducha. Duch Święty będzie kontaktował się z tobą poprzez twego ducha. Poprzez twego ducha. Bóg to nie jest osoba fizyczna, no on nie ma fizycznego ciała. On nie mówi do ciała i nie kontaktuje się z ciałem. On ma wpływ nieraz na ciało, jego obecność ma wpływ, ale on nie kontaktuje się z ciałem. Niektórzy próbują spotkać się z Bogiem poprzez swój umysł, odczuć go w swoich emocjach. To nie jest właściwe podejście. To może prowadzić do zwiedzenia nawet. Niektórzy nawet usiłują coś wziąć od Pana poprzez swój umysł. Coś wam powiem, to nie działa, to tak nie działa. Bóg jest duchem. Otrzymujesz od Boga zawsze, przyjmujesz od Boga tylko poprzez swoją wiarę. Wiarę, która mieszka w twoim wnętrzu, nie w duszy, nie w sferze umysłu czy w sferze emocji, w twoim duchu, w twoim jestestwie. Więc jeśli ktoś tak funkcjonuje, on potrzebuje to mieć to zrozumienie, ukrzyżować swoją cielesną naturę. Następna prawda, coś wam powiem. Cielesnej natury nie da się uświęcić. Niestety. Po prostu się nie da. Ona musi zostać ukrzyżowana. Przez kogo? Przez ciebie i przeze mnie. Ukrzyżowanie to jest nasza działka do zrobienia, a nie Boga. Bóg nas wesprze w tym, kiedy będziemy Go prosić o pomoc. ale to jest nasza działka do zrobienia. Potrzebujemy zmienić swoje myślenie poprzez słowo. Biblia mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. Co to znaczy? Duch tego świata ma olbrzymi wpływ na ludzkość. Zgadzacie się ze mną? No, powiem wam, czy on nie ma wpływu na wierzących? Ma. Czy on nie chce mieć wpływu na twoje życie, na twoje decyzje, na twoją przyszłość? Chce. Jest pytanie, czy mu na to pozwolisz? Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie, czyli przejdźcie taką metamorfozę w swoim sposobie myślenia przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Tylko to słowo może ci przynieść umysł Chrystusowy. Nawet Stary Testament, ono zawsze wskazuje na Chrystusa. Duch człowieka. Biblia mówi, to jest Księga Przysłów 20:27. Pan czuwa nad tchnieniem, nad duchem człowieka. Bada, czyli oświeca wszystkie tajniki wnętrza. Duch Święty, kiedy przychodzi, kiedy Mu na to pozwolisz, On ujawni i oświetli ci każdą ciemność w tobie. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Z serca pochodzą złe myśli, kradzieże i tak dalej, prawda? Czy myślicie, że ludzie na nowo narodzeni mają już tak czyste serce, że nie robią tego? Nieprawda, prawda? Wiecie, co to oznacza? Że mają brud w swoich sercach, pomimo tego, że się narodzili na nowo. Jeśli źle myślisz o bracie, o siostrze, o ludziach, to jest, masz brudne serce. Proste. To jest konfrontujące, ja wiem. Duch Święty przychodzi i tak jak reflektor pokazuje to. To wychodzi przez usta. Coś wam powiem. Językiem możemy niszczyć ludzi albo ich błogosławić. Księga Przysłów 20:27. Pan, inne tłumaczenie. Pan oświeca, prowadzi, kieruje ducha człowieka. Więc Duch Święty prowadzi, kieruje, inspiruje naszego ducha. I jeszcze inne tłumaczenie mówi, lampą pańską jest duch człowieka, on głębie wnętrza przenika, lampa Pana jest duch człowieka. Lampa ma wtedy sens, kiedy świeci. Amen? Wiecie, kiedy świeci? Kiedy olej tam jest, zapalony olej, Duch Święty. Więc wtedy on oświetla twego ducha w środku i wtedy widzisz, to jest niewłaściwe, jeszcze mam z tym problem, z tym problem, z tym problem. Powiem wam, to jest błogosławieństwo. Bez Ducha Świętego ta lampa, jeśli nie ma oliwy, ona nie świeci. Wiecie, co w to miejsce przychodzi? Samosprawiedliwość. Ja jestem w porządku, czego ty chcesz. Ja nic nie chcę. Rola Ducha Świętego. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym. Świadczy. Co to jest świadectwo? Duch Święty bierze coś od Ojca i Syna i przychodzi do twego ducha i składa tam świadectwo, tam przemawia. Słyszałem niewypowiedziane słowa, Paweł powiedział. On nie mówi głośnym głosem, fizycznym, bardzo rzadko to robi, ale on przemawia tam w środku. Składa świadectwo. On słyszy coś od Pana, przekazuje naszemu duchowi, świadczy, przemawia do ducha, inspiruje go, oddziaływuje na niego. A więc nie możesz oczekiwać, że Pan będzie cię prowadził przez twój umysł, twoje emocje, przez twoją duszę. Następna prawda. Każdy człowiek, kochani, to jest ważne, jest przez coś lub przez kogoś prowadzony. Zgadzacie się? Nawet jeśli człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, to i tak idzie pewną drogą i coś lub ktoś tą drogą go prowadzi. I dobrze jest mieć świadomość tego. Świadomość, jaką drogą idziesz, gdzie idziesz, dokąd zmierzasz, jak lub gdzie skończysz. Miej świadomość, co cię prowadzi albo kto cię prowadzi. I tak jak powiedziałam, ten, kto ma twoje uszy, będzie miał lub może mieć twoje życie. Coś ci powiem, a jeśli on się myli, jaka jest tego lekcja? Nie możesz w ciemno wszystko przyjmować. Kiedy prowadziłem szkołę, zawsze mówiłem, nie możesz w ciemno przyjmować wszystko to, co słyszysz z moich ust. Bo to jest twoja odpowiedzialność, to jest twoje życie. Ja wierzę, że Duch Święty potwierdzi ci, da świadectwo, czy to, co słyszysz, jest od Niego, czy nie. Możesz być prowadzony w swoim życiu przez okoliczności. One zawsze są wokół nas. Coś wam powiem, one są bardzo zmienne. Okoliczności mogą się zmienić w ciągu kilku czy kilkunastu minut. Zgadzacie się? Bóg jest niezmienny. A więc nie możesz poddawać się, że okoliczności będą kierować twoim życiem. Możesz być prowadzony przez własny umysł i emocje. Coś wam powiem, to też jest bardzo zmienne, bardzo chwiejne. To jest sfera duszy, a nie ducha. I wróg bardzo często wykorzystuje tę sferę, aby oszukiwać i zwodzić. Wiecie, że emocje mają olbrzymi wpływ na nasze decyzje, na nasze życie? Powiem wam, czego sam też doświadczyłem i też widzę. Ludzie, którzy nie mają uzdrowionego wnętrza, ich dusza pragnie dobrych odczuć. I oni właściwie prawie zabiegają o to, żeby mieć dobre odczucie w swoich emocjach. I myślą, że to Bóg zawsze jest. Nie. Nieraz tak, a nieraz nie. Emocje są bardzo zmienne. W przeciągu 5 minut można doprowadzić człowieka do łez i do śmiechu, prawda? Nie możesz polegać na swoich emocjach. Wróg, powiem wam, wróg bardzo oszukuje tutaj w tym miejscu ludzi. Wiecie dlaczego? Bo wielu z nas, prawie wszyscy byliśmy w jakiś sposób zranieni. Nieuzdrowiona dusza, ona szuka uzdrowienia. Ona szuka takiego pogłaskania jakby, uleczenia. I jest taki fałszywy pokój, który naprawdę nie jest od Pana. Bo pokój od Boga jest czymś stałym, jest czymś bardzo, bardzo głębokim. On mieszka w jestestwie człowieka. a nie w duszy. On ma wpływ na duszę oczywiście, ale nie możesz tutaj polegać na swoich emocjach. I niektórzy jeszcze się podkręcają i mówią, że to Bóg. Jak to rozpoznać? Owoce życia. Możesz być prowadzony przez cielesną pożądliwość. Mamy pragnienia. Pragnienia same w sobie nie są złe i nie są grzechem. Pożądliwość zawsze jest grzechem, bo pożądliwość prowadzi do grzechu. Pożądliwości nie opanowujesz, idziesz za nią. Możesz być prowadzony przez innego człowieka, jakiegoś guru, jego proroctwa, wizje, sny. I tak jak powiedziałem, a jeśli on się myli? Nie możesz tak robić. On może ci pomóc, ktoś może ci pomóc. Ja mogę pomóc, ale ja nie mogę wziąć odpowiedzialności za czyjeś życie, za czyjeś decyzje. Uważam, że to jest niewłaściwe. Ja nie mam prawa nawet tego robić. Możesz być też prowadzony przez Ducha Świętego i to jest biblijny sposób dla ludu Nowego Przymierza. Następna prawda w tym prowadzeniu, uczeniu się: korzystaj z mądrości innych. Kochani, dobrze jest szukać jakiejś mądrej porady u kogoś, kogo szanujesz, kto umie może bardziej niż ty sam odebrać Boże prowadzenie i widzisz tego owoce w życiu tej osoby. Pamiętajcie, że owoce są ważne. Ale nie szukaj Bożego prowadzenia u innych osób. To nie jest zgodne z Bożym Słowem. Jeśli przyjąłeś Ducha Świętego, pytaj Go. Jeśli nie jesteś pewny, idź do kogoś mądrzejszego, kogo szanujesz i się zapytaj, czy to może być Bóg, czy raczej nie. Przypatruj się dojrzałym. Słuchaj ich, ucz się od nich. Poznaj ich Boga, ale nie kopiuj ich. Nie kopiuj nikogo, nie kopiuj żadnej drogi kogoś. Musisz znaleźć swoją osobistą drogę z Bogiem. To jest najbezpieczniejsze. Bądź ostrożny w podejmowaniu decyzji. Posłuchajcie mnie. Kiedy dojrzały wierzący nie zgadzają się z Tobą, to może być Twój pastor czy jakiś lider, to może dla dziecka być mąż, mąż dla żony, żona dla męża, dla dzieci, rodzice. Coś Wam powiem tutaj na ten temat. Widziałem już zbyt wiele pomyłek, które przynosiły ból, cierpienie i zniszczenie. Zbyt wiele. Wiecie, co jest podłożem tego? Niezależność. Przypatruj się dojrzałym. Słuchaj ich. Nie w ciemno, ale słuchaj ich. Ucz się od nich. Ale przede wszystkim poznaj ich Boga. Znajdź ich Boga dla siebie. Przyjmuj to, co jest dobre i co ma potwierdzenie w Bożym Słowie. Ale mówię, musisz być ostrożny, kiedy podejmujesz ważne decyzje życiowe, które dotyczą Twojej przyszłości, małżeństwa, zmiany. Bądź odpowiedzialny sam przed sobą za swoje chrześcijańskie życie. To my jesteśmy odpowiedzialni. Na przykład ktoś ci przychodzi ze słowem proroczym kierunkowym. Słuchaj wszystkich. To wcale nie oznacza, że musisz w ciemno to przyjmować i zacząć biec za słowem. Nie. My jesteśmy odpowiedzialni za rozsądzanie tego słowa. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Pierwsza rzecz, czy to rzeczywiście Bóg? Nieraz jest to wymieszane. Trochę z Boga, trochę od siebie, żeby ładniej ubrać to. Nieraz jest to wymieszane. Musisz wiedzieć, co jest od Boga, co nie. Możesz to sobie spisać. Po drugie, co Bóg mówił, co chciał mi przekazać. Musisz to wiedzieć, zapisać sobie to. Trzecia rzecz. Jeśli to naprawdę Ty, Panie, to jaka ma być moja odpowiedź, żeby to słowo spełniło się? Coś nie wiem, nie działa to? No działa. Na to jest potrzebny czas. To nie jest tak, że nagle biegniesz za słowem. Musisz wiedzieć, czy to naprawdę Bóg, co chciał Ci powiedzieć i co masz z tym zrobić, kiedy masz zrobić, w jaki sposób masz zrobić. Mamy być prowadzeni przez Ducha, nie przez okoliczności, nie przez nasz umysł, nasze emocje, cielesność, inne osoby. To nie jest właściwe. Coś Ci powiem. Na początku swojej chrześcijańskiej drogi dobrze jest mieć duchowego ojca. Wiesz dlaczego? Że on jest tam, gdzie Ty chcesz dojść. A więc przeszedł pewną drogę, ma pewne doświadczenie, więc może Cię ustrzec od wielu upadków i pomyłek. Może być dla Ciebie wsparciem, zachętą. Do mnie przychodzili ludzie i mówili, pastorze, chcę, żebyś był moim duchowym ojcem. Ja na początku, ja mówię, okej, tylko pamiętaj o jednym. Ty potrzebujesz mnie, nie ja Ciebie. Więc ja za Tobą chodzić nie będę. Musisz chodzić za mną. I pamiętam jednego człowieka. Z żoną zwróciliśmy mu uwagę na pewną rzecz. W jego małżeństwie, w jego funkcjonowaniu. Obdarowany facet. Nawet do widzenia nam nie powiedział. Dzisiaj można by powiedzieć, jest rozbitkiem w wierze. Dlaczego tak się stało? Miał niewłaściwą postawę serca. Ja wierzę, posłuchajcie mnie, ja wierzę, że jeśli osoba ma właściwą postawę serca i ma pragnienie tego, to Bóg postawi na jej drodze taką osobę. Uważam, że to jest olbrzymie błogosławieństwo, olbrzymie. Ja jestem powołany, żeby budować fundamenty, wyposażać ciało Chrystusa, ale mówię, nie mogę brać odpowiedzialności. Prowadzony przez Ducha Świętego. List do Rzymian 8:14 mówi, to jest ważne, bo ci, których Duch Boży prowadzi, inne tłumaczenie mówi, ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Posłuchajcie mnie, dają się prowadzić. Ci, których Duch Boży prowadzi, którzy dają się prowadzić, są dziećmi Bożymi. I tutaj to słowo dziećmi w oryginale jest napisane, są dojrzałymi synami, córkami Boga. Duch Święty, Jemu trudno prowadzić dzieci, które chcą się bawić. Zgadzacie się? Powiem Wam, dzieci chcą zabawek. Nieraz duchowych też. Sam przez to przechodziłem, więc wiem, co mówię. Duch Święty nie może prowadzić niemowlaka, bo ono niczym nie wie. Pan daje wtedy osobę, która staje się taką na początku, taką osobą, można powiedzieć, takim rodzicem duchowym. Pomaga w tych pierwszych okresach życia. Najwięcej ludzi zatrzymuje się w okresie dziecięctwa. Wiecie dlaczego? Nie chcą dać się wychować. Nie dochodzą do dojrzałości. Tu jest napisane, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dojrzałymi synami, córkami Boga. Bóg nie może współpracować z dzieckiem. Bóg może współpracować z dojrzałym synem, z dojrzałą córką. Jeśli pragniesz dojść do dojrzałości w Chrystusie, potrzebujesz uczyć się oddawania się Duchowi Świętemu, a potem poddawania się Jemu. Niemowlęta potrzebują duchowych rodziców. Dzieci w Chrystusie często potrzebują opiekunów i rządców. Zobaczcie, co Paweł mówi w liście do Galatów. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym nie różni się od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Ciekawe. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców, aż do czasu wyznaczonego przez ojca. My tolerujemy opiekunów, ale nie tolerujemy rządców. A Bóg stawia na naszej drodze ludzi, oni będą rządzić nami. Czyli oni będą chcieli decydować, co masz robić, a czego masz nie robić. I ludzie tego nie chcą przyjąć. I w ten sposób zostają dzieciakami. Czy to ma sens? Ma. To jest biblijne. Ja przeczytałem z Biblii. Jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Ojciec się przypatruje, czy jesteś posłuszny, czy jesteś poddany, czy uczysz się żyć w posłuszeństwie, czy rezygnujesz ze swojej buntu niezależności. Ojciec cały czas patrzy i on decyduje. I w końcu jak ten człowiek to zrozumie i zacznie inaczej funkcjonować, ojciec mówi, teraz jesteś gotowy. Wiecie, skąd to wiem? Z autopsji. Pamiętacie, że list do Rzymian, 13 rozdział, kartka chciała być wyrwana. Dopóki nie zrozumiałem i nie poddałem się. Gdybym tego nie zrobił, prawdopodobnie niektórzy z was nie znaliby mnie. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym nie różni się od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Wiecie, kto to jest niewolnik? Niewolnik ma pana i to pan decyduje o jego życiu. Niewolnik nie decyduje o niczym. Niewolnik, pan mówi, chcę, żebyś zrobił to. Idzie, robi to, wraca, mówi, panie, zrobiłem to, co powiedziałeś mi, co teraz? A teraz chcę, żebyś poszedł, zrobił to i to. Niewolnik nie ma nic do powiedzenia. W ten sposób jest kształtowany charakter. Pamiętacie historię Labana i Jakuba? 20 lat mu służył, on ciągle zmieniał mu zapłatę. Wnuk Abrahama. 20 lat. Aż się ugiął. Pamiętacie historię Józefa? Miał powołanie nad swoim życiem. Jaki był pierwszy etap jego drogi? Jama. Studnia na pustyni. Potem więzienie. Potem niesprawiedliwy wyrok i więzienie. Po co to wszystko było? Potem Józef powiedział, Pan mnie tu przysłał. My musimy zmienić swoje myślenie o działaniu Boga, o Jego mądrości i suwerenności. To Duch Święty jest tym. Jak On to czyni? Przede wszystkim przez to wewnętrzne świadectwo. Duch świadczy wespół z Duchem naszym. A więc on składa świadectwo w naszym wewnętrznym człowieku. Co to jest to wewnętrzne świadectwo? To jest takie głębokie wewnętrzne przekonanie. Mówię głębokie, bardzo wewnętrzne w naszym jestestwie. Płynące jakby taki z głębi twojej istoty, z twego ducha. O czymś, o kimś, coś zrobić, czegoś nie zrobić. Do kogoś pójść, do kogoś nie iść, przyłączyć się, oddzielić się. Świadectwo. To przekonanie otrzymuje twój duch pod wpływem świadectwa Ducha Świętego. to przekonanie może przerodzić się w tobie w takie pragnienie płynące z twojego wnętrza. Jeśli to jest coś od Pana, coś do czegoś chce, żebyś coś zrobił, chce ci udzielić swojej wiary, wzbudza w tobie takie pragnienie, pokazuje ci drogę, pobudza ciebie do działania, przynosi takie wewnętrzne ożywienie, wiarę. Kiedyś mi zadali pytanie, pokażę to, bo uważam, że to jest ważne. Idziesz pewną drogą z Bogiem i nagle dochodzisz do rozstaju dróg. No i stajesz i nie wiesz teraz, która to jest Boża droga dla ciebie. Co wtedy robisz? Ja zawsze mówię, modlę się. Czekam i modlę się i pytam. No dobrze, a jak długo tak czekasz? Mówi, dobre pytanie. Zbyt długie czekanie to już jest decyzja, nic nie robienie. Zgadzacie się ze mną? Ja mówię, to robię dwie rzeczy. Pamiętacie Elizeusza i Gehaziego? Gehazi, czy mój duch nie szedł za tobą i nie widział, co czyniłeś? Ja w duchu idę w tą stronę, wybieram tą drogę i stojąc w miejscu, ale w duchu idę i sprawdzam, co mój duch odbiera na tej drodze. Jakie inspiracje do niego przychodzą. Czy to jest jakieś takie obojętne? Nie widzę w tym nic złego, ale to jakieś takie no, normalne. Wracam z powrotem, robię to samo w tą stronę i nagle odczuwam pewne ożywienie w środku, inspiracje. I kiedy się zastanawiam, takie życie zaczyna przychodzić. Wiecie, że Bóg jest życiem? Na Bożej drodze jest życie. Wiem jedno, to jest droga. Tam tego nie było. Było normalne, ale tutaj jest inspiracja. Takie wewnętrzne pobudzenie. Życie. Przenosi w pragnienie, pójścia. Bóg jest życiem, na Jego drodze jest życie. Na Jego drodze nie jest obojętność, jest życie, halleluja. Podam przykład. Druga Kronik 30, 12 werset. Na Judzie spoczęła ręka Boża, że natchnął ich jednomyślnością, aby spełnić nakaz króla i książąt według słowa Pańskiego. A więc Bóg tchnął jednomyślność do serc zgromadzenia. Dla Boga to nie jest problem. Nehemiasza 2,12. A potem zerwałem się nocą, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą, natchnął mnie Pan. Przyszła myśl i ona weszła w niego. Nie dała mu spokoju gdzieś tam w środku. On natchnął serce Nehemiasza do odbudowy murów Jerozolimy. Ezdrasza, 1 rozdział 1,2. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa. Pobudził ducha jego. W suwerenny sposób. Żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król Perski, wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie. Bóg natchnął pogańskiego króla. Cóż to dla Boga? On pobudził ducha tego króla. Dzieje apostolskie 7,23. To jest mowa o Mojżeszu. Pamiętacie, Mojżesz uciekł na pustynię po tym, jak w cielesny sposób chciał być wybawcą Izraela. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca, jest napisane, odwiedzić braci swoich synów Izraela. Stało się potrzebą jego serca, jego wnętrza. Kto to zrobił? Bóg to zrobił. Do tej pory tego nie było i nagle to zaczęło emanować w nim. Pracować, nie dawało mu spokoju. Objawienie 3,9. Jezus mówi, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie nóg, bo znają, że ja Ciebie umiłowałem. To mówi o Kościele. Jezus ma moc. W jaki sposób On to dzisiaj czyni? Poprzez Ducha Świętego. aby nakłonić każde serce, aby wykonało to, co On chce, żeby się stało. Objawienie 17:17. Bóg bowiem natchnął serca. I znowu tu jest słowo natchnął. To słowo natchnął to jest coś takiego jakby prawie gwałtownego. Tchnął w nich, czyli Duch Święty przyszedł i dotknął ich wnętrza, aby wykonali Jego postanowienie i by działali jednomyślnie. Powiem wam, to jest dobre słowo do modlitwy o duchową jedność w Kościele. Bóg ma moc to zrobić. Psalm 119, werset 36 mówi: nakłoń serce moje do ustaw Twoich. To jest modlitwa. Nakłoń serce moje do Twojego prawa, do Twojego słowa. To jest też taka wewnętrzna intuicja, za chwilę powiem coś, płynąca z Twojego wnętrza, która pokazuje Ci coś, ostrzega Cię przed czymś, mówi Ci o czymś lub o kimś, daje takie wewnętrzne przekonanie dotyczące właściwej decyzji, drogi. Każdy człowiek chodzący po tej ziemi, wierzący i niewierzący, ma to w sobie. Intuicja. Zauważcie, że intuicja to jest wymiar ducha, to nie jest wymiar głowy, ani wymiar emocjonalny. To jest wymiar duchowy. Wiecie, kto to robi? Anioł. Pamiętacie Pawła na statku? Ukazał mi się anioł i powiedział mi, co mamy zrobić. Każdy człowiek ma intuicję. I nawet ludzie, którzy nie znają Pana, oni gdzieś nieraz wiedziałem, że mam to zrobić. Skąd wiedziałeś? Nie wiem, wiedziałem. To było gdzieś we mnie. Nie wiem, nie potrafię tego określić, ale wiedziałem. Albo miałem takie wewnętrzne ostrzeżenie przed czym, że coś się wydarzy złego. Skąd wiedziałeś? No nie wiem, to gdzieś tam w środku było. Nie potrafię tego określić. Intuicja. Aniołowie chcą nas chronić. Amen. Mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem. Skąd? Anioł Pański przyszedł do mnie i powiedział mi o tym. To wewnętrzne świadectwo, kochani, ono będzie poza zrozumieniem w Twoim umyśle. Czasem będzie Ci trudno logicznie wytłumaczyć innej osobie to, co Ty odebrałeś właśnie przez to wewnętrzne świadectwo. I coś Ci powiem, nie licz na zrozumienie innych, bo prawdopodobnie Cię nie zrozumieją. Ale Ty będziesz wiedział w swoim wnętrzu, co odebrałeś, co masz zrobić, czy czegoś masz nie robić. To nie będzie żadne takie fizyczne coś, wewnętrzne, głębokie przekonanie, przeświadczenie. Warunki odbioru tego. Nie podejmuj, kochani, żadnej decyzji. Posłuchajcie mnie. Gdy sfera Twoich myśli, emocji nie jest wyciszona i nie jest poddana Panu. Jeszcze raz to powtórzę. Nie podejmuj żadnych ważnych decyzji w swoim życiu, kiedy sfera Twoich myśli, emocji nie jest wyciszona i nie jest poddana Panu. Nie podejmuj decyzji, kiedy Twoje ciało bardzo czegoś pragnie, pożąda. Wycisz się, oddziel się, może nawet nieraz wyjedź. Poddaj Mu się we wszystkim i bezwarunkowo. Potrzebujesz powiedzieć tak: Panie, ja pragnę być w Twojej woli. Cokolwiek mi powiesz, ja to przejmę. Cokolwiek to będzie. I Pan musi sprawdzić, czy Ty to mówisz prawdę. Więc nie może być czegoś, a gdzieś tam w podświadomości. Nie, nie, jak gdyby mi powiedział o tym, to tego nie zrobię. Nie. To już jest blokada. Musisz mieć uległe serce, całkowite i Duch Święty to sprawdzi. Więc jeśli chcesz mieć ten odbiór, musisz poddać się. Robisz to w wierze, w Jego miłość, w Jego dobroć i mądrość dla Ciebie. Więc poddaj mu się we wszystkim i bezwarunkowo. Twoja wola jest złożona u jego stóp albo na ołtarzu. Wejdź do komory, módl się. Nieraz czytaj, rozważaj słowo, oczekuj, że on przyjdzie, przemówi do ciebie. Nieraz przez słowo, przez fragment, nieraz na modlitwie, nieraz przez kogoś. Ale mówię, nie idź za tym, co ci mówi twoja głowa, rozum przede wszystkim, twoje emocje czy okoliczności. Nie spiesz się. Następna ważna rzecz. Nie spiesz się. Wycisz swój umysł, swoje emocje i oczekuj. Czekaj w modlitwie, nieraz w poście to pomaga. W wyciszeniu, aż Pan przyjdzie i da ci to świadectwo. Ono będzie w tobie powstawać. To wyciszenie nieraz może, kochani, potrwać kilka dni. To jest, zależy od duchowej wrażliwości człowieka. Więc potrzebujesz czekać dotąd, aż twój wewnętrzny człowiek zaczyna to odbierać, co do Bożej woli. To nieraz jest bardzo takie odległe, zamazane. Zaczyna się zbliżać, jak się koncentrujesz na tym, to przybiera coś, pewną taką duchową postać, duchową substancję, bo jesteś skoncentrowany na tym. To powstaje w tobie, wewnątrz. Mówię, to przybiera pewną formę, kształt. Nieraz to jest przekonanie, takie wewnętrzne, głębokie przekonanie, nieraz połączone z obrazem, z wizją, ze zrozumieniem, co i jak powinieneś zrobić, czy czegoś nie robić. Nieraz myśląc o czymś, będziesz miał w swoim wnętrzu coś jakby taki hamulec, czerwone światło, ja to nazywam, taki dzwonek będzie ci dzwonił w środku. To znaczy, że nie, to nie jest to. Nieraz będziesz miał taki wewnętrzny sygnał połączony z takim brakiem tego wewnętrznego pokoju. Nieraz, kiedy chcesz coś zrobić i będziesz już wiedział, że to jest od Boga, będziesz chciał iść i gdzieś masz wewnętrzne przekonanie, nie, nie, to jeszcze nie teraz, to nie jest ten czas. Coś wam powiem, kiedy myśmy otworzyli tą szkołę wiary wiele lat temu, ja wiedziałem, że to przyjdzie. Przez 6 lat to się zbliżało. I ja wiedziałem, teraz. Jeśli zrobisz coś za wcześnie, spalisz. Jeśli wrodzisz coś za późno, stracisz. Biblia mówi, serce mędrca zna właściwy czas. Więc potrzebujesz modlić się o mądrość z nieba. Ale mówię, to Duch Święty składa ci świadectwo. To się nieraz przybliża, powstaje i nieraz przychodzi ten moment, kiedy wiesz, że wiesz, mam to zrobić teraz. A ktoś ci powie, dlaczego nie zrobiłeś tego wcześniej? Nie wiem, wiem, że to ma być teraz. To nie możesz jeszcze zaczekać? Nie, wiem, że mam to zrobić teraz. Ludzie nie zrozumieją tych rzeczy, bo to jest twoje świadectwo, nie ich. Oni w sposób ludzki rozumują, a ty masz świadectwo Ducha Świętego. Więc nieraz jest takie pomarańczowe światełko mrugające. To jest od Boga, to jest to, ale to nie jest jeszcze czas. Kiedy masz to świadectwo, będziesz wiedział, co masz zrobić, jak masz zrobić, kiedy masz zrobić, nieraz z kim masz zrobić. Tak jak powiedziałem, głos sumienia to jest też jakby głos, Duch Święty prowadzi przez wewnętrzny głos naszego sumienia. Musimy tutaj być bardzo wrażliwi na to. Musisz słuchać głosu swego sumienia. Niech twoje sumienie zawsze będzie w Duchu Świętym zanurzone. Paweł mówi tak, sam usilnie staram się o to, to jest Dzieje Apostolskie 24:16, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. W Rzymian 9:1 mówi tak, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Więc mówię wam prawdę, ja Paweł mówi do Kościoła, mówię wam prawdę, ja nie kłamię, mówię wam prawdę. I mam takie świadectwo, Ducha Świętego, że moje sumienie jakby nie oskarża mnie tutaj o nic. Przekazuję wam prawdę. Wszystko, co nie wypływa z przekonania, czyli z wiary, jest grzechem. Wewnętrzne przekonanie to jest właściwy czas. Masz wiarę wtedy. To jest to wewnętrzne świadectwo. Jeśli robisz coś bez przekonania, idziesz w grzech. Przekonanie to jest coś z wnętrza twojego, z twojego wnętrza wychodzi pod wpływem Ducha Świętego. Coś wam powiem. Sumienie zawsze powie ci, czy jesteś w woli Bożej, czy nie jesteś. To wystarczy tylko się na to otworzyć i posłuchać. Twoje sumienie mówi ci, czy jesteś dzisiaj pojednany z Bogiem Ojcem, czy nie. Twoje sumienie powie ci, czy jesteś pojednany z braćmi i siostrami w Chrystusie, czy nie. Twoje sumienie powie ci, czy masz właściwą relację w rodzinie, czy funkcjonujesz właściwie jako mąż, czy ty funkcjonujesz właściwie jako żona. Sumienie powie ci. Sumienie powie ci, czy żyjesz w prawdzie, czy żyjesz w iluzji, w kłamstwie, czy w obłudzie. Sumienie powie ci. Boże Słowo mówi w liście do Hebrajczyków 9,14, że krew Chrystusa oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Coś ci powiem, jeśli chcesz służyć Bogu żywemu, to twoje sumienie musi być zawsze obmyte krwią odkupienia. Nie możesz mieć żadnego poczucia winy, bo wtedy nie jesteś w stanie służyć żywemu Bogu. Możesz służyć religijnemu. Tylko, że z tego żadnych owoców specjalnych nie będzie. Dojść do miejsca, aby mieć pokój sam z sobą i z Bogiem. To jest ważne. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Niech rządzi, czyli panuje, pokój Chrystusa, Książę Pokoju. Trzecim sposobem... jakim Duch Święty prowadzi, jest głos Ducha Świętego w nas. Ci, którzy mają relację głębszą, tak jak powiedziałem, wyłączcie telefony. Oni mogą usłyszeć ten cichy wewnętrzny głos. Głos Jego Ducha jest w nas bardzo łagodny, taki pełen pokoju, miłości, mądrości, przynosi zachętę, przynosi wiarę, rozwiązanie, prowadzenie, przyprowadza nas do prawdy. Nieraz prowadzi nas do przebaczenia, także sobie samemu, do uzdrowienia, do wolności. Mówi wyraźnie, co mamy zrobić, czego nie powinniśmy robić, ale daje wolność wyboru. Nieraz wyraźnie ostrzega lub napomina. Nieraz nas zachęca i pobudza, przynosząc nam odwagę i wiarę. Nieraz może być tak, że powie w sposób bardzo autorytatywny, taki mocny, nieznoszący żadnego sprzeciwu. Kiedy Duch Święty będzie przemawiał do ciebie, będziesz wiedział, że to On. Dlatego, że On manifestuje swoją naturę, kiedy mówi. Ale mówię, On nie przemawia w świecie zmysłów. On nie przemawia w takiego ciała fizycznego. On przemawia w rzeczywistości duchowej, bo jest duchem, jest boską osobą. Bóg mówi przez sny, wizje, proto już mówiliśmy o tym. Tak jak powiedziałem, potrzebujesz zawsze mieć trzech świadków na Boże prowadzenie. Po pierwsze, Boże Słowo. Kochani, jeśli coś nie jest zgodne z tym Słowem, to już daj se spokój. Nie nakręcaj się. Nie nakręcaj się. Bo to nie będzie Bóg. Duch Święty nigdy nie będzie przeciwko temu. Wiecie dlaczego? On sam jest tego autorem. Więc nie nakręcaj się. A są ludzie, ja widziałem takich, oni się nakręcają. Jest ewidentnie pokazane, że to nie jest zgodne z tym, z naturą, charakterem, z prowadzeniem. I nakręcają się, że to Bóg. Co możesz wtedy zrobić? Nic. Możesz tylko ostrzec. I potem tylko widzisz konsekwencje tego. Z zasady zawsze przykre i bolesne. A więc pierwsze Boże Słowo. Drugie to świadectwo Ducha. To osobiste, ja tak mówię, rema, ożywione logos. To może być wizja, sen, proroctwo. Na modlitwie coś odbierasz. Trzecie to jest czas i sposób. To przychodzi na modlitwie. Kiedy już wiesz, że to Bóg, wiesz co powiedział, módl się o to, Panie, co mam zrobić? Poprowadź mnie w tym. Co mam zrobić, żeby Twoje słowo się wypełniło? Nieraz Ci Pan powie tak, zaufaj mi i czekaj. My, powiem Wam, my mamy taką naturę, że nie lubimy zbyt długo czekać. Mija dzień, dwa tydzień i z zasady próbujemy Bogu pomóc. I wiecie, co się dzieje? Rodzimy Ismaela. Wiesz, kiedy Bóg przychodzi? Kiedy ci się wydaje, że to chyba nic z tego nie będzie. Wiesz dlaczego nieraz tak? Bo wtedy tylko On odbiera chwałę, a nie ty. Jeśli to Bóg, co powiedział? Przez sen czy przez wizję? Co ty chciałeś powiedzieć mi, Panie? Co mówisz? Co mam zrobić? Pamiętajcie, że jest na to czas i sposób. Tak jak się z wami dzieliłem, pewien Boży mąż prorokował do mnie na pewnej konferencji, nie znając mnie zupełnie, i powiedział o tych dwóch rzeczach. Moje myślenie było takie, cudowne słowo, Panie, halleluja. Wyczekiwałem, wypatrywałem i nic, i nic, i nic, ale zapisałem sobie to. I doszedłem do takiego miejsca, powiedziałem, Panie, jeśli to naprawdę byłeś Ty, a wierzę, że tak, bo kiedy Bóg mówi, to On składa to słowo w Twojego ducha, wnętrze. Ja mówię, to tylko Ty możesz mnie do tego miejsca doprowadzić, że to słowo się spełni, że stanie się ciałem. Mówię, niech mi się spełni według Twojego słowa. Ale ja mówię, ja tam sam nie dojdę, ja nie wiem. Ja nie chcę kombinować coś po swojemu, bo wiem, że z tego nic nie będzie. Odłożyłem na półkę, leżało sobie. Od czasu do czasu wracałem, czytając to. On na nowo to ożywiał. Wyczekiwałem. Nie wiedziałem, jak to przyjdzie, kiedy to przyjdzie. Tak jak powiedziałam, ponad 7 lat na pierwszym, 8 roku przyszła pierwsza rzecz. Zupełnie niespodziewanie. Ja się nie spodziewałam tego. Miałam sen z wizją. Dostałem nowy pulpit. Halleluja. To był Pan w królewskiej szacie. Wziął olej, pomazał moje usta olejem i dał mi nowy pulpit. I ja wiedziałem, co to znaczy. Pomyślałam sobie tak. Podziękowałem Bogu. Minęły następne lata. Po 15 latach miałem doświadczenie, że mój duch był u Pana i kiedy stamtąd wróciłem, Duch Święty powiedział, widzisz, spełniłem to. 15 lat. Panie, według mnie to było za długo. Czy nie mógł tego zrobić szybciej? Mógł, przecież jest Bogiem, prawda? Ale nie zrobił. Dlaczego? Nie wiem. Ja wierzę, że On jest mądrością. Amen.